Tytuł tygodnia.
Co współcześnie może być interesującego w twórczości Marka Chłaski? Czy legenda literacka, którą stworzył, jest jeszcze żywa? O tym z profesorem Marcinem Jaworskim z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, krytykiem literackim.
No wyobraźmy sobie przez moment tego właśnie młodego chłopaka, który jest wychowany na takich solidnych lekturach, na tych wszystkich wielkich pisarzach polskich XIX wieku, który z drugiej strony fascynuje się nowościami w literaturze popularnej, tego wciąga, tego kręci.
Uwielbia też chodzić do kina i tutaj oglądać westerny.
Czyli oczywiście najczęściej cytowanym przez Chłaskę filmem jest nieco innego, tylko wielki, wspaniały film z Humphreyem Bogartem, bo właściwie należałoby powiedzieć przede wszystkim o tym aktorze, którego Chłasko...
Czyli co, mówimy o Casablance?
No oczywiście, że tak, że mówimy o Casablance. Ale żeby to dobrze zrozumieć, ten Chłasko wcale nie ma, przecież wszyscy wiemy, świetnego wykształcenia. Chłasko jest kimś, kto szybko porzuca szkołę, próbuje pracy, dorosłego życia i zostaje dziennikarzem. Na początku ten młody robotnik i młody dziennikarz jest zafascynowany socrealizmem. Dlaczego? Bo po doświadczeniu wojny, po wejściu nowej rzeczywistości politycznej, Chłasko chce opisywać, jak jest. Chce dotknąć prawdy. I rozczarowanie, które przychodzi w latach 50. do tego młodego, inteligentnego, wrażliwego, bardzo spostrzegawczego młodego człowieka, polega nie na tym, że on odkrywa, że rzeczywistość jest inna niż chce socrealizm. On odkrywa, że opowieść polityczna, dziennikarska, literacka o rzeczywistości są konstruktem. Że takie dojście do prawdy dla niego jest właściwie niemożliwe.
Radosław Młynarczyk. Chłasko. Proletariacki książę. Wydawnictwo Czarne. Czyta Piotr Maciejewski. Ten blondyn o twarzy zarazem dziecka i zawadiaki przemierzał kraj wzdłuż i wszerz swoim wielkim, zakurzonym, wydającym potworny huk dżemsem, trąbiąc donośnie na zawali drogi albo młode dziewczęta. Nosił wiecznie ubrudzony smarem drelich, a w kąciku ust trzymał nieodłącznego papierosa. Z pewnością nieraz gołymi rękami naprawiał na środku szosy przedziurawiony tłumik czy chłodnicę, bez niczyjej pomocy, bo twarda szkoła młodości nie pozwalała mu o nic prosić. A gdy wracał z trasy do domu albo podczas przerw w kursach, pisał. Ciosał zdania szorstkie, proste i szczere, prawdziwie robociarskie, zostawiając tłuste czarne ślady po oleju w zeszytach, które wyciągał zza równie poplamionego kombinezonu i podrzucał redaktorom. Tak wykluła się pierwsza powieść o szoferach, jak to ujął Bogdan Czeszko, dziś niemal zupełnie zapomniany autor z ekranizowanego przez Wajdę Pokolenia. Na początku lat 50. Czeszko stał się prawdziwą gwiazdą świata literackiego i autorytetem młodzieży, a jego powieść była niezwykle popularna. To on wraz z Igorem Newerlym, twórcą jeszcze poczytniejszej Pamiątki z celulozy, odkrył talent młodego Marka i rozpowiadał o nim po całej Warszawie. Ta pierwsza powieść, Sonata Marymonska, została napisana w 3 dni na desce do prasowania, rozstawionej w kuchni należącego do matki młodzieńca maluteńkiego mieszkania, tym ciaśniejszego, że żył w nim także znienawidzony ojczym Marka, pozbawiony jakiejkolwiek wrażliwości i uznania dla twórczych zapędów Pasierba. Warunki do rozwoju nie najlepsze. Trzeba było zatem jak najszybciej wydobyć chłopca z żoliborskiej kamienicy przy Mickiewicza. Najpierw dostał stypendium na przerobienie chropowatej powieści na opowiadanie. Potem wypłatę za debiut wydawniczy, czyli bazę sokołowską. I kolejne stypendium, by trochę odpoczął, a przy okazji zwiedził kraj, otrzaskał się z terenem. Wreszcie bez góry materiałów budowlanych albo części samochodowych na pace. Podczas tych wojaży z obiecującego pisarza wyszedł proletariacki Marymont i trochę narozrabiał na Mazurach. Niby nic wielkiego, burda popijanemu z miejscowymi. Ale już się znalazł na celowniku władzy, co oznaczało napiętnowanie mianem chuligana. No ale Mareczek był bardzo urodziwy i budził zainteresowanie wielu wysoko postawionych literatów, więc sprawa rozeszła się po kościach, a on dalej tworzył i łobuzował. W Wkrótce cała Warszawa mówiła o cudownym talencie z Marymontu, bohaterskim szoferze, który mimo wszystkich przeciwności znajduje czas, by poświęcić się pisaniu, mniej lub bardziej w służbie socjalistycznej ojczyzny. Na ogół raczej mniej, ponieważ to, co publikował w gazetach, dalekie było od zadekretowanego optymizmu, coraz bliższe natomiast kontestacji polskiej rzeczywistości. Zaczął dobrze. Baza Sokołowska opowiadała o współzawodnictwie pracy, kolektywnym wyciąganiu z bumelanctwa. Ale im pewniej się czuł w nowej roli społecznej, tym bardziej stronił od socrealistycznych tematów i tym większe zdradzał skłonności egzystencjalno-pesymistyczne. Organizację partyjną, przodowników i socjalistyczne moralitety zastąpiły w opowiadaniach relacje damsko-męskie i bolesna diagnoza współczesnej Polski, w której robotnika wcale nie obchodzą wyrobione procenty i normy, lecz wódka i piękna dziewczyna.